Lekcja siódma. 13 maja. Służebne przywództwo. Tekst pamięciowy. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Pierwszy list Piotra 5:7. Badania prowadzone nad rozwijającymi się zborami niemal zawsze podkreślają znaczenie skutecznego przywództwa. Takie przywództwo czerpie wizję od Boga i z Jego słowa oraz zapewnia wszystkim w zgromadzeniu możliwość używania ich darów duchowych w realizacji ewangelicznego zlecenia. Ale przywództwo w zborze wiąże się z wielkim wyzwaniem. Zbory są prowadzone w przeważającej mierze przez wolontariuszy, którzy poświęcają w tym celu swój wolny czas. Członkowie zborów mogą głosować nogami, przestając uczęszczać do zboru, gdy dzieje się w nim coś, czego nie mogą popierać. Ponadto skuteczny chrześcijański przywódca musi być osobą głęboko uduchowioną. Nie wolno nam zapominać, że Piotr pisał do zborów, które doświadczały prześladowania. Przywódca zborowy jest szczególnie narażony w takim czasie. Kto zatem jest przygotowany do takiego zadania? W pierwszy list Piotra 5:1-10 apostoł nawiązuje do kwestii chrześcijańskiego przywództwa na poziomie zboru. W wersetach tych mówi o pewnych istotnych cechach niezbędnych nie tylko u przywódcy zboru, ale u i każdego członka zboru. Słowa Piotra odnoszą się tak samo do nas, jak i do chrześcijan w pierwszym wieku. Niedziela. 7 maja. Starsi w kościele wczesnochrześcijańskim. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:1-6, 14:23 i 15:6, pierwszy list do Tymoteusza 5:17, pierwszy list Piotra 5:2. Jaki wgląd dają nam powyższe wersety w wyzwania stojące przed kościołem wczesnochrześcijańskim, a zwłaszcza jego przywódcami? Dzieje Apostolskie 6:1-6. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelity z Antiochii, tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Dzieje Apostolskie 14:23. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Dzieje Apostolskie 15:6. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Pierwszy list do Tymoteusza 5:17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pierwszy list Piotra 5:2. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Duża grupa ludzi stających się wierzącymi i przyłączających się do zboru jest wielkim błogosławieństwem od Boga. Jednak, jak wskazuje doświadczenie pierwszych chrześcijan, gwałtowny rozwój może spowodować problemy. Na przykład od 1 do 5 rozdziału Dziejów Apostolskich udokumentowane jest kierownictwo Ducha Świętego i nawrócenie wielu osób na chrześcijaństwo. W Dzieje Apostolskie 6:1-6 widzimy tego rezultat: grupa wierzących stała się zbyt liczna dla aktualnego przywództwa, tak iż zaistniała potrzeba stworzenia nowej struktury, aby zarządzać codziennymi sprawami zboru. Tym, co uświadomiło przywódcom słabość dotychczasowej struktury organizacyjnej, były skargi na dyskryminację. Przedstawiciele greckojęzycznej grupy wierzących podnieśli zarzut, że należące do niej wdowy są zaniedbywane przy codziennym podziale żywności. W odpowiedzi na to wybrano zespół diakonów, których zadaniem było wyręczenie apostołów w zarządzaniu materialnymi zasobami zboru. To prawda, że Kościół wczesnochrześcijański był w szczególny sposób prowadzony przez Ducha Świętego. Jednak nie negowało to potrzeby stworzenia pewnych struktur zborowych. Jednym z najważniejszych rodzajów przywódców potrzebnych od samego początku byli starsi stojący na czele zborów. W rzeczy samej wyznaczanie starszych kierujących nowo powstającymi grupami chrześcijan było jednym z najważniejszych zadań Pawła i Barnaby, którzy głosili Jezusa tam, gdzie jeszcze o nim nie słyszano. Zobacz Dzieje Apostolskie 14:23. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Starszym zborów powierzano wiele różnych ról we wczesnym chrześcijaństwie. Jako przywódcy zborów od czasu do czasu byli nauczycielami dla nowo nawróconych. Wygłaszali kazania i nadzorowali wykonanie wszystkiego, co było niezbędne dla dobra społeczności wierzących. Zobacz Dzieje Apostolskie 15:6. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Pierwszy list do Tymoteusza 5:17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pierwszy list Piotra 5:2. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. W jaki sposób możesz lepiej współpracować z przywódcami twojego zboru, nawet jeśli nie zawsze i nie we wszystkim się z nimi zgadzasz? Poniedziałek, 8 maja. Starsi zborów. Przeczytaj pierwszy list Piotra 5:1-4. Jakie postawy powinni przejawiać przywódcy wypełniający swoje zadania w zborze? Jak te zasady stosują się do nas, pełniących różne funkcje w zborze? Pierwszy list Piotra 5:1-4. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Piotr rozpoczyna swoje pouczenia dla starszych zborów od faktu, że on sam jest starszym. Następnie zwraca uwagę na dwa fakty dotyczące jego samego. Jest on świadkiem cierpienia Chrystusa oraz ma nadzieję uczestniczyć w chwale, która ma się objawić. Mówiąc to, Piotr wskazuje pierwsze cechy, jakie powinny charakteryzować starszego zboru. Otóż powinien on rozumieć znaczenie cierpienia Chrystusa za nas oraz pojmować nadzieję, jaką Zbawiciel nam daje. Piotr porównuje rolę starszego zboru do roli pasterza strzegącego Bożą trzodę. Jego porównanie zboru do owiec sugeruje, że wierzący mogą czasem odchodzić od stada jak owce. Potrzebują oni pasterza, by skierował ich z powrotem do grupy i pomógł im współdziałać harmonijnie z innymi. Starszy zboru powinien być także pokornym przykładem chrześcijańskiego postępowania. Jakie ostrzeżenie znajdujemy w poniższych wersetach dla tych, którzy są pasterzami w zborze? Zobacz Księgę Jeremiasza 10:21. Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała ich trzoda jest w rozproszeniu. Księga Ezechiela 34:8-10. Jakom żyw mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza. A moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze. A moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Księga Zachariasza 11:17. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce. Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi. Ważną rolą chrześcijańskich przywódców jest współdziałanie ze współzborownikami tak cierpliwie, jak pasterz musi postępować z owcami. Starsi zborów muszą łagodnie i taktownie prowadzić współwyznawców ku wspólnemu nabożeństwu i dzieleniu się przesłaniem Jezusa z tymi, którzy jeszcze nie znają Go i nie przyjęli zbawienia w Nim. Piotr zauważa także, iż starsi zborów powinni sprawować nadzór chętnie, a nie z przymusu. Nie zawsze łatwo jest znaleźć ludzi gotowych podjąć wyzwania związane z kierowaniem zborem. Jest to szczególnie widoczne podczas obrad komitetów nominacyjnych. Aby zbór dobrze funkcjonował, potrzeba określonej liczby osób spełniających określone role. Nie bez powodu wielu ludzi waha się podjąć role przywódcze. Niektóre z tych ról wymagają poświęcenia sporej ilości czasu, a ludzie odpowiedni do sprawowania takich zadań zazwyczaj są dość mocno zajęci. Inni czują, że nie są dość dobrze przygotowani do podjęcia takich ról. Jednak Piotr pisze, iż, gdy jesteśmy o to proszeni, powinniśmy chętnie podejmować funkcje przywódcze, jeśli ich sprawowanie jest w naszej mocy. Wtorek. 9 maja. Służebne przywództwo. Przeczytaj pierwszy list Piotra 5, 3 i Ewangelia Mateusza 20, 24-28. Jakie ważne zasady chrześcijańskiego przywództwa są podane w tych wersetach? Pierwszy list Piotra 5, 3. Nie jako panujące nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Ewangelia Mateusza 20, 24-28. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. W greckim oryginale kluczowym słowem w pierwszy list Piotra 5, 3 jest katakyriontes. Podobne słowo występuje także w Ewangelia Mateusza 20, 25 i oznacza dominowanie, panowanie nad kimś. Tak więc pouczenie dane starszym zborów w pierwszy list Piotra 5, 3 trafnie zostało przetłumaczone, nie jako panujące nad tymi, którzy są wam poruczeni, co odzwierciedla słowa Jezusa z Ewangelia Mateusza 20, 25. Ewangelia Mateusza 20, 20-23 przedstawia kontekst, w którym Jezus wypowiedział słowa zapisane w Ewangelia Mateusza 20, 24-28. Otóż matka Jakuba i Jana podeszła do Jezusa z prośbą, by po ustanowieniu Jego Królestwa jej synowie zasiedli po Jezusowej prawicy i lewicy. Jezus odniósł się do nich delikatnie, niegając ich samolubstwa w oczekiwaniu wywyższenia ponad braci. Czytał w ich sercach i znał głębię ich przywiązania do Niego. Ich miłość nie była wyłącznie ludzkim uczuciem, choć skażona ziemską ułomnością. Wypływała jednak ze źródła Jego własnej odkupieńczej miłości. Nie chciał jej besztać, lecz pogłębić i oczyścić. Jezus stwierdził, że te zaszczytne miejsca zostaną przyznane przez Jego Ojca, a nie przez Niego. Następnie wyjaśnił, że największą różnicą między Jego Królestwem a Królestwami Świata jest rodzaj przywódców. Ci, którzy chcą być przywódcami w Królestwie Jezusa, Króla, muszą się stać sługami. Bo przywódcy w Królestwie Jezusa są podobni do Niego, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Ewangelia Mateusza 20, 28. Tak więc Piotr wzywa przywódców zborowych do realizowania tego samego ideału, poddania się i wyrzeczenia, jakie okazał Jezus i jakie powinni naśladować chrześcijańscy przywódcy. Przeczytaj list do Filipian 2, 4-8. Jak to, co Paweł napisał, jest zbieżne z radami Piotra. Jak my możemy postępować zgodnie z tym, co jest napisane w powyższych wersetach? Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przed tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Środa. 10 maja. Przeobleczeni w szatę pokory. W starożytnym świecie apostoła Piotra społeczeństwo było bardzo podzielone. Rządząca elita cechowała się władczą postawą. Wokół tej elity znajdowały się kręgi uboższych warstw aż po niewolników najniżej stojących w hierarchii społecznej. Pokorę uważano za stosowną cechę ludzi z niższych warstw społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli wyższej warstwy. Greckie słowo oznaczające pokorę zawiera takie pojęcia jak niski, pośredni, podrzędny, mało znaczący, słaby i biedny. Opisuje ono ludzi nie mających wysokiego statusu ani władzy w społeczeństwie. W świecie pozachrześcijańskim słowo pokora było kojarzone z dołami społecznymi, a wymóg pokornego postępowania nie dotyczył ludzi wolnych i możnych. Przeczytaj pierwszy list Piotra 5:5-7. Zważywszy na kontekst i czas, w którym żył Piotr, dlaczego to, co napisał, jest tak szczególne? Pierwszy list Piotra 5:5-7. Podobnie, młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. W Biblii pokora jest postrzegana inaczej, niż była postrzegana w czasach i kulturze, w których żył apostoł Piotr. Piotr cytuje przypowieści Salomona 3:34 z Septuaginty, greckiego przekładu Starego Testamentu. Werset ten jest cytowany także w list Jakuba 4:6. W Starym Testamencie częścią dzieła Bożego w dziejach ludzkości jest karcenie wyniosłości ludzi wielkich i możnych. Zobacz Księga Izajasza 13:11. I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę, i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. Księga Izajasza 23:9. Pan zastępów powziął to postanowienie, poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata. Job 40:11. Rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go. Właściwą postawą człowieka wobec Boga jest pokora, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Pierwszy list Piotra 5:6. Pokora, a nie pycha, powinna cechować kontakty chrześcijan nie tylko z Bogiem, ale także i z innymi ludźmi. Chrześcijanie, w tym także chrześcijańscy przywódcy, są świadomi, że jako grzesznicy potrzebują zbawiennej łaski Bożej. W tym najważniejszym sensie wszyscy jesteśmy równi, a wobec ukrzyżowanego każdy z nas winien zachować pokorę. Ta pokora musi się objawiać w naszych relacjach z ludźmi, zwłaszcza tymi, nad którymi mamy władzę. Oczywiście, nie jest trudno być pokornym wobec Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Podobnie stosunkowo łatwo jest ukorzyć się przed kimś, komu podlegamy i kto ma nad nami władzę albo posiada status wyższy od naszego. Prawdziwą próbą pokory jest to, czy okazujemy ją wobec tych, którzy nam podlegają i nie mają nad nami żadnej władzy. O takiej pokorze pisał Piotr. Dlaczego krzyż i to, co reprezentuje, powinny zawsze uświadamiać nam potrzebę zachowania pokory? Czwartek. 11 maja. Jak lew ryczący. Jak zauważyliśmy, Piotr napisał swój list do chrześcijan, którzy doświadczali prześladowania. Dla jego adresatów temat wielkiego boju nie był jedynie abstrakcją teologiczną, doświadczali go bowiem w sposób, w jaki wielu z nas dotąd go nie doświadczyło. Przeczytaj pierwszy list Piotra 5:8-10 i Apokalipsa 12:7-9. Czego uczą nas te wersety o pochodzeniu zła i działaniu szatana w naszym świecie? Pierwszy list Piotra 5:8-10. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Objawienie Jana 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Apokalipsa Jana ukazuje fakt, iż chrześcijanie uczestniczą we wszechświatowym boju między siłami dobra i zła. W Apokalipsie Jana siły dobra są dowodzone przez Jezusa, który jest Słowem Bożym, Królem Królów i Panem Panów. Zobacz objawienie Jana 19:13-16. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. Na czele sił zła stoi diabeł, zwany także szatanem i przedstawiony jako smok. Zobacz objawienie Jana 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Objawienie Jana 20:7-8. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić się do boju, a liczba ich jak piasek morski. Choć popularne środki masowego przekazu, a nawet niektórzy chrześcijanie, zaprzeczają realności istnienia szatana, faktem jest, że diabeł to potężna istota mająca wobec nas złe zamiary. Ale dobrą nowiną jest to, że diabeł zostanie ostatecznie zniszczony w czasie końca. Zobacz objawienie Jana 20:9-10. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Piotr nie umniejsza zagrożenia ze strony diabła. Diabeł jest jak ryczący lew starający się pochłonąć wszystkich, których zdoła. Piotr wskazuje także, że jego adresaci mogą ujrzeć moc diabła w cierpieniu, którego obecnie doświadczają. Ale to cierpienie prowadzi do wiecznej chwały. Przeczytaj jeszcze raz, co Piotr mówi nam w tym wersecie. Pierwszy list Piotra 5:10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Choć nie znamy dokładnie charakteru cierpieniowych chrześcijan, widzimy wyraźnie nadzieję, którą wyraża Piotr. Owszem, diabeł jest realny. Walka jest realna i cierpienie jest realne. Ale Bóg wszelkiej łaski pokonał diabła. Tak więc w jakikolwiek sposób cierpimy, jeśli pozostaniemy wierni, i to aż do śmierci, to nasze zwycięstwo jest pewne dzięki Jezusowi. Zobacz list do Hebrajczyków 11:13-16. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyznę szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Jak możemy nauczyć się trzymać wiary i wytrwać do końca bez względu na to, co nas spotka? Piątek, 12 maja. Do dalszego studium. Wielkim przykładem służebnego przywództwa Jezusa jest jego postępowanie podczas ostatniej wieczerzy. W tym czasie Jezus w pełni rozumiał, kim jest, Synem Bożym, i że wkrótce wróci do swego ojca. Gdy wszyscy zasiedli do stołu, Jezus umył stopy uczniom, a następnie powiedział: jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Za każdym razem, gdy wyznawcy Jezusa umywają sobie wzajemnie nogi, nie tylko jakby ponownie odgrywają tę scenę, ale przypominają sobie nawzajem, że być przywódcą w Królestwie Jezusa, znaczy stać się sługą. Niewątpliwie przez resztę swego życia, zwłaszcza gdy lepiej zrozumieli, kim naprawdę jest Jezus, uczniowie pamiętali ten akt pokory ze strony swego Pana. Niewątpliwie też Piotr miał to na myśli, gdy wzywał starszych zborów, by nie panowali nad innymi, ale byli przeobleczeni w szatę pokory. Uniżając się i stając się człowiekiem, Chrystus okazał pokorę, która zdumiewa niebiańskie istoty. Akt przyjęcia człowieczeństwa był wielkim upokorzeniem, zważywszy na fakt wzniosłej preegzystencji Chrystusa. Musimy otworzyć umysł, by uświadomić sobie, że Chrystus odłożył na bok swoją królewską szatę, królewską koronę i wielką władzę, a przyodział swoją boskość w człowieczeństwo, aby wyjść naprzeciw człowiekowi tam, gdzie on się znajdował, oraz przynieść ludzkości moralną siłę do stania się synami i córkami Boga. Cichość i pokora cechujące życie Chrystusa będą się przejawiać w życiu i charakterze tych, którzy postępują, jak on postępował. Pytania do dyskusji. 1. Jezus rozpoczął swoją działalność, przeciwstawiając się diabłu. Osłabiony 40-dniowym postem odparł pokusy diabelskie, cytując Pismo Święte. Jak świadczy to o tym, że i my możemy odeprzeć pokusy diabelskie? 2. Jakie przykłady prawdziwej pokory widziałeś u innych ludzi? Czego możesz się nauczyć z tych przykładów? 3. Odpowiedzcie w klasie na pytania, jakie są kwalifikacje dobrego chrześcijańskiego przywódcy poza tymi, o których jest mowa w lekcji? Jak te kwalifikacje mogą się pokrywać z podobnymi kwalifikacjami świeckich przywódców? W jaki sposób się różnią? 4. Jak odpowiedziałbyś na stwierdzenie, że szatan nie istnieje, a jest jedynie symbolem zła tkwiącego w ludzkiej naturze?